Dzień dobry. Pierwsza sobota miesiąca, czas więc na kortowską audycję literacką. W tym miesiącu po raz kolejny spełniam swoje marzenie audycyjne, to znaczy przedstawiam Państwu reportażystę, przedstawiam Państwu pisarza, którego czytam absolutnie od zawsze. Bardzo poważam i bardzo podziwiam jego pracę. Więc niesamowitą przyjemnością była rozmowa z panem Wojciechem. Mam nadzieję, że zachwycicie się Państwo dokładnie tak samo jak ja. Mistrzu, bardzo dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że niebawem spotkamy się po raz kolejny. Więc zapraszam. Proszę Państwa teraz, mistrz Wojciech Jagielski.
Kortowska audycja literacka.
Witam Państwa, kolejna kortowska audycja literacka, a moim gościem jest człowiek kompetencja. Mistrz polskiego reportażu, pan Wojciech Jagielski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam taką zasadę, że kiedy z kimś rozmawiam, a wcześniej jeszcze czytam, szukam, to, o czym pan dzisiaj mówił na spotkaniu a propos przyjmowania informacji i poszukiwania ich, nadaje pewne hasła. Nie bez powodu człowiek kompetencja. Mam wrażenie, że jest pan jedynym obserwatorem konfliktów zbrojnych, przecież Afganistan, Tadżykistan, przecież Czeczenia i Gruzja. Przeszedł pan przez te wszystkie konflikty, przeżywając je i na dodatek jeszcze o nich pisząc.
Boże drogi, co ja mogę powiedzieć? No, kompetencja wydaje mi się podstawowym obowiązkiem każdego, kto zamierza korzystać z tego przywileju uprawiania zawodu dziennikarskiego. Niekompetentny dziennikarz, no nie wyobrażam, to jakby to się mi jedno z drugim nie łączy. Zawsze uważałem, że dziennikarz to jest ktoś, kto ma prawo mówić tylko i wyłącznie dlatego, że wie o tym, o czym mówi, kilka razy więcej, lepiej niż ten, kto ma go słuchać albo czytać, bo jeżeli tak nie jest, to dlaczego ten, który słucha, nie mówi, a ten, który mówi, nie słucha? Jeżeli są równie niekompetentni, to ten mikrofon mógłby się znaleźć w rękach każdego. Więc jeżeli dziennikarz ma prawo przemawiać, czy przywilej przemawiać, no to musi wiedzieć, o czym mówi. I wybierając sobie taką specjalizację jak sprawy zagraniczne, no to był mój podstawowy obowiązek. Zresztą może przeszedłem przez dobre szkoły, bo pierwszą moją taką szkołą dziennikarstwa była Polska Agencja Prasowa, dział zagraniczny, końcówka lat 80. i może PAP ówczesny, ale także dzisiejszy. Myślę, że każda agencja informacyjna mniejsze znaczenie przywiązuje do sztuki pisania samego, natomiast no, wymaga od dziennikarza, żeby wiedział możliwie wszystko o tym, o czym pisze, bo pisze depesze, czyli podstawowe źródło informacji. No i może dlatego stąd mój taki nabożny stosunek do fachowości, do tego, żeby jeżeli już się o czymś mówi czy pisze, no to trzeba wiedzieć o czym. Oczywiście to, czy się rzeczywiście wie i czy się w sposób fachowy wypowiada, to jest do oceny czytelników i słuchaczy. Tym niemniej rezygnacja z tego wymogu zawodowego ze strony tego dziennikarza jest dowodem, że nie rozumie tego zawodu, że może niepotrzebnie czy źle, że się w nim znalazł. Tak rozumiałem to dziennikarstwo i to swoje dziennikarstwo, a wojny znalazły się w tym moim pisaniu dosyć przypadkowo, dlatego że chciałem pisać o Afryce, nie całej, o Afryce położonej na południe od Sahary. Później w Polskiej Agencji Prasowej mój dobry szef zaproponował, a dla mnie była to propozycja nie do odrzucenia, żeby poza Afryką zająć się jeszcze południem czegoś, co było Związkiem Radzieckim, czyli Kaukazem, Azją Środkową. Jestem mu niezmiernie wdzięczny za tą propozycję nie do odrzucenia, bo tam znalazłem może taką... Afryka była pierwszą miłością, ale ta azjatycka część mojego łowiska dziennikarskiego było taką... Afryka może była miłością bez wzajemności, a jeżeli bez wzajemności, to w każdym razie trudniejszą dużo relacją. A Azja, no, była wdzięczną oblubienicą, tak bym powiedział. Oddawała mi to, co ja jej próbowałem zaoferować też.
Całkiem niedawno w Gazecie Wyborczej pojawiła się pana wypowiedź, na którą niektórzy patrzą dość kontrowersyjnie, ale ja się absolutnie do niej przychylam. Nazwałam to troszkę dziennikarstwem chirurgicznym, a może bardziej holistycznym. To znaczy, znam się na 70 krajach i o nich piszę, ale o Ukrainie nie będę pisał, ponieważ jej nie znam.
No nie widzę tutaj, w czym to może być kontrowersyjne. Po co ktoś miałby tracić czas na moje pisanie o Ukrainie, skoro ja o tej Ukrainie nie wiem 100 razy więcej od tego, który czyta. Byłem raz w Ukrainie jako pisarz na festiwalu literackim. Czy to daje mi jakiekolwiek kompetencje, żeby mówić o Ukrainie, o wojnie ukraińskiej? Dlaczego miałbym mówić o wojnie ukraińskiej, skoro nie powiedziałem ani słowa o Ukrainie z czasów pokoju? Wiadomo, że wojna jest pewnego rodzaju drogą na skróty. Więcej ludzi czyta o konfliktach zbrojnych, zwłaszcza tak bliskich, tuż po sąsiedzku. I ten głos mówiący o wojnie może brzmi donośniej. Natomiast ważne też, nie wiem, jakiś elementarny szacunek dla tego swojego głosu. Jeżeli ten głos opowiada bzdury, albo nie mówi nic takiego, co ludzie już wcześniej, czego się wcześniej nie dowiedzieli, no to po co? Chyba, że ktoś ma głos, który jest sam w sobie tak niezwykłą wartością, że warto słuchać tego głosu, bo on ma niemalże hipnotyczne właściwości. No to tak, ale ja nie mam takiego głosu, więc nie widziałem żadnego powodu, żeby... Wręcz przeciwnie, albo jeszcze więcej, że opowiadanie niekompetentne o jakichś ważnych sprawach jest zaprzeczeniem tego, czym powinno być dziennikarstwo. Dziennikarz nie powinien opowiadać niekompetentnie. Po prostu nie powinien zajmować się czymś, na czym się nie zna, a na wojnach, kto się zna na wojnach poza żołnierzami? Ja poznałem w swoim życiu dziennikarskim jedną osobę, która mogła o sobie powiedzieć, że jest fachowcem, dziennikarzem fachowcem od wojny. To był dziennikarz takiego periodyku amerykańskiego, chyba amerykańskiego, Jane's Defense Weekly. Nie wiem, czy on dalej się ukazuje. No w każdym razie było to pismo zajmujące się sztuką wojenną. I on, czytając mapy, widząc, jak wojsko maszeruje, jak rozmawiają dowódcy ze swoimi podwładnymi, potrafił ocenić na przykład, nie wiem, poziom zdolności bojowej tego wojska. Już nie mówię o tym, że potrafił rozróżnić, co strzela, haubica czy działa, albo w ogóle czym się różni haubica od działa. Myślę, że dla większości korespondentów wojennych ta wiedza wydaje się zupełnie zbędna. A wojna nie jest jednaka. Wojna w Ukrainie nie jest taką samą wojną jak wojna w Sudanie. Każda wynika z innych powodów, ma inną specyfikę. Więc żeby pisać o wojnie w Sudanie, nie wystarczy się znać na wojnie, należy się znać na Sudanie. I żeby pisać o wojnie ukraińskiej, trzeba wiedzieć troszkę więcej o Ukrainie, o Rosji, niż ktoś, kto ma taką wiedzę codzienną, powszechną.
Wydaje mi się, to jest moja prywatna opinia, że pan ma taki niebywały dar pisania o tym, co pan widzi, ale praktycznie nie pisania o samym sobie.
To nieprawda. To znaczy, może mam taki dar, chciałbym go mieć w każdym razie i to też jest, uważam, znaczy dziennikarz powinien pisać o surowcu, którym się zajmuje, o tworzywie, a nie o sobie. Chyba, że znów jest tak interesującą osobowością, że to jest wystarczające. Takim był może Ernest Hemingway, ale na pewno nie większość z nas, dziennikarzy, którzy do takiego poziomu literackiego się nawet nie zbliżają. Tego też zostałem nauczony. W każdym z nas we mnie też drzemią jakieś pokłady miłości własnej, gwiazdorstwa. Mnie tego oduczyła albo skutecznie stłumiła praca ta początkowa w agencji informacyjnej, bo praca w agencji informacyjnej jest pracą anonimową. My nie podpisujemy się, dziennikarz depeszowy nie podpisuje się. O tym, że to piszę ja, zorientuje się tylko ta osoba, która jest abonentem tego serwisu i zwróci uwagę, że literki WJ pojawiają się pod depeszami na przykład o Afryce i dowie się w środowisku dziennikarskim, że WJ to jest Wojciech Jagielski. Ale czytelnik nie będzie o tym wiedział, bo depesza jest anonimowa. To uczy pokory i oducza myślenia takiego, że dziennikarstwo jest po to, żeby samego siebie pokazać światu.
W kortowskiej audycji literackiej rozmawiam z Wojciechem Jagielskim, który jest nie dość, że dziennikarzem, reportażystą, pisarzem, to jeszcze publicystą. Pomyślałam sobie, że zapytam pana o chyba jedną rzecz, która najbardziej mnie gdzieś tam w środku boli. Często słyszymy, że na przykład zbombardowano szpital, zginęło 50 osób, ale teraz nie zajmuje nas to, że to rzeczywiście zginęli ludzie. Bombardowanie nas informacjami z całego świata i tak zupełnie bezmyślnie wręcz, że mam wrażenie, że zapominamy o tym, że konflikt wojenny jest konfliktem absolutnie ostatecznym, że tam naprawdę giną ludzie. I że to nie są tylko cyferki.
No, ma pani rację oczywiście, natomiast to dziennikarstwo takie, jakie jest, i nie mówię to dzisiejsze, w ogóle dziennikarstwo, jakie jest, zależy od nas, od czytelników. Jest tak jak z programem telewizyjnym, czy z książką. Jeżeli pani kupuje książkę i ma nadzieję, że książka panią wciągnie, że będzie czymś pasjonującym, a to jest nudziarstwo, to odłoży ją panią. Opowiadamy tak, jak państwo chcecie tego słuchać. Jeżeli was interesują plotki, to opowiadamy o plotkach, bo w czasach i w warunkach wolnego rynku gazeta też jest towarem. Natomiast mój naczelny z Gazety Wyborczej, Adam Michnik, gdzie spędziłem, to była druga moja praca, miejsce, gdzie mogłem realizować tą swoją dziennikarską pasję. Adam Michnik powiedział kiedyś, a ja to sobie bardzo głęboko zapamiętałem, że w czasach tego wolnego rynku gazeta jest towarem, ale jednak innym towarem niż sznurówki czy proszek do prania. I dobrze, żeby o tym wiedzieli ci, którzy są właścicielami tych gazet, bo naczelni wiedzą doskonale, ale także odbiorcy, ci, którzy po tą gazetę sięgają. Po co? No dzisiaj już nikt gazet nie kupuje, to jest inna zupełnie sytuacja, ale nie wynika z małości dziennikarstwa, tylko że ten świat się bardzo zmienia i dzisiaj dowiadujemy się z innych źródeł, ale to oni decydują o tym, jakie są media. Każde dziennikarstwo, żeby było dobre i skuteczne, musi się dostosowywać do współczesnych mu czasów. Dzisiaj dziennikarz opowiadający o świecie czy o kraju językiem XIX-wiecznym będzie anegdotą, która znudzi się też po miesiącu, bo ileż można tą samą anegdotę słuchać i ile razy może ona może bawić. Musi opowiadać współczesnym językiem, uwzględniać tą współczesną wrażliwość. Jeżeli państwu wystarczy informacja, że jakaś masa ludzi zginęła w zamachu bombowym i nie jesteście ciekawi, a dlaczego, a skąd ci zamachowcy się wzięli, czemu akurat tych ludzi pozabijali, no to tej do informacji nie dostaniecie. Jeżeli państwo będziecie ciekawi i będziecie szukali gdzieś, to znajdzie się ktoś, kto wyjdzie państwu naprzeciw tego zapotrzebowaniu i wtedy opowie. Kimś takim, nie to, żeby zwykle się opowiada, że kimś takim byli reporterzy, co jest nieprawdą. To zwykłe dziennikarstwo. Reporterzy oczywiście też opowiadali więcej, bo to jest inny rodzaj dziennikarstwa. Ale poza tą depeszą, jest depesza rozszerzona. Jest coś, co się nazywa w tym dziennikarstwie agencyjnym news analysis, czyli taka informacja opatrzona analizą. Nie tylko informacja, że bomba wybuchła, ale dlaczego wybuchła i co z tego może wynikać. Rodzajów dziennikarstwa jest cała masa. Możecie państwo wybierać i przebierać. I to od państwa zależy, co sobie wybierzecie. I dopiero zaznajomiwszy się z tą całą ofertą, będziecie mieli prawo w sensie nie przyzwolenia, tylko będziecie mieli powód, żeby narzekać, że czegoś nie dostajecie, a co jest wam potrzebne. Bo być może to jest, ale wyście tego nigdy nie znaleźli, bo nie szukali. Jak idzie się do sklepu spożywczego, to wybiera się takie pieczywo, które człowiekowi na śniadanie najbardziej smakuje. Jeden kupi chleb żytni, drugi kupi bagietkę pszenną. I wiecie państwo, gdzie tego szukać. To samo jest z dziennikarstwem. Trzeba szukać tylko i się znajdzie. Dzisiejsza oferta dziennikarska jest tak ogromna, jakiej jeszcze nigdy nie było. Bo pojawienie się internetu sprawiło, że dziennikarstwo się zdemokratyzowało. Z dobrodziejstwem inwentarza, bo dzisiaj pisać każdy może. Głos profesora, który poświęcił całe życie na badanie jakiegoś tematu, liczy się tak samo, jak głos jakiegoś krzykacza, który pierwszy raz usłyszał o jakimś kraju, ale postanowił zabrać głos. Jemu wolno. Kiedyś to było koncesjonowane, reglamentowane, te prawo głosu, ale państwo udzieliliście przyzwolenia na demokratyzację tych mediów. Też możecie mówić. W związku z tym dzisiaj skutkiem tego jest, że musicie wybierać nie tylko między 14 gazetami i 114 rozgłośniami radiowymi, ale nad 14 tysiącami wszystkich, którzy zabierają głos. To nie nasza jest odpowiedzialność, tylko na państwa została przerzucona odpowiedzialność doboru źródła. Dziennikarstwo było zawsze zawodem zaufania publicznego, ale państwo decydujecie, kogo tym zaufaniem obdarzycie. Czy hochsztaplera, czy fachowca, czy kogoś, kto zabierze głos raz i nigdy więcej nie przemówi, czy też kogoś, kto przemawia od kilkudziesięciu lat, ale wcześniej nie był słyszany.
Jeżeli jesteśmy już w kwestiach tych mass mediów i wszystkiego, co się z nimi wiąże, to chciałabym wrócić do czasów, kiedy był pan w Afganistanie, jako jedyna osoba był pan w stanie używać fleksu. Proszę o tym opowiedzieć.
No nie jedyna pewnie, ale akurat tak się zdarzyło, że mieszkaliśmy w hotelu w Kabulu, grupa dziennikarzy, bo przecież tam się nikt nie przyjeżdżał od tak sobie, tylko żeby pisać o rzeczach, które się w tym Afganistanie działy. I problemy w Afganistanie po tej pierwszej wojnie z lat 80. i wycofaniu armii sowieckiej z Afganistanu, zaraz wybuchła wojna domowa, gdzie rozpadło się wszystko, co jeszcze zostało po tej inwazji sowieckiej. Nie było też prądu, nie było łączności, nie było jeszcze telefonów nie tylko komórkowych, ale mało kto dysponował telefonami satelitarnymi, więc dla dziennikarza no to jest katastrofa. Wiedzieć coś, być świadkiem czegoś, a nie móc o tym opowiedzieć, bo nie ma jak. I w tym hotelu, hotel się nazywał Kabul, dzisiaj jest, już nie pamiętam, wypadło mi z głowy nazwa, ale to jest pięciogwiazdkowy, ekskluzywny, bardzo drogi hotel Serena, zbudowany już za czasów amerykańskich. W tym hotelu Kabul pod schodami zauważyłem stojący, zakurzony teleks. Działał prąd. Mieli swój generator i zapytałem, nawet nie pamiętam kogo, jakiegoś dyrektora, a może po prostu kogoś w recepcji, czy ten teleks działa. On nie wiedział, ale pozwolił mi go wyciągnąć spod tych schodów. Państwo, którzy może teleksu na oczy nie widzieli, to jest coś, co przypomina pianino. Dosyć duży mebel z klawiaturą, na którym się pisze tak, jak kiedyś się pisało na maszynie do pisania, dzisiaj na klawiaturze komputera, tylko słowa, które pisało się, były perforowane na takiej specjalnej taśmie i na tej taśmie był zapisany tekst korespondencji, troszkę jak w języku Braille'a. I później tę taśmę należało wsunąć w odpowiednie miejsce i nadać do redakcji. I nawet pracownicy hotelu nie wiedzieli, że w ogóle ten teleks był. Musiał być ten teleks z czasów sowieckich jeszcze. I on działał. Teleks był wyprodukowany przez firmę Zbrojowka z Czechosłowacką. Znałem ten model. Działał prąd, działał teleks i działała ta linia. W jakiś cudowny sposób niezniszczona. I w ten sposób chyba jako jedyny mogłem nadawać korespondencję. Pomagałem też kolegom. Jeżeli mieli jakieś krótkie teksty, no to im wystukiwałem. Myślę, że to było takie moje pierwsze wejście w to środowisko, dobre wejście, z hukiem nawet w środowisko dziennikarzy, którzy zajmowali się Afganistanem, bo ja jako przedstawiciel polskiej prasy, lekceważony przez te wielkie tytuły, tak jak zawsze, no, wyróżniłem się tą umiejętnością, której oni nie umieli, więc zawsze w tym środowisku dziennikarskim, tym zagranicznym, obowiązuje taka zasada przysługa za przysługę. Jeżeli ja pomogłem komuś, to z całą pewnością ktoś kiedyś pomoże mi i to się później bardzo często zdarzało.
Powtarza pan, że reportaż był zawsze najdroższą częścią dziennikarstwa, ale opowiadał pan też o tym, że paszport za pana czasów, pochodzący z Polski, wcale nie ułatwiał wędrowania po świecie i opowiadał pan o problemie przejścia pomiędzy Ugandą a Kenią.
No, mój paszport już za bardzo mi nie przeszkadzał, bo ja miałem szczęście. No tak, pierwsze wyjazdy w świat to rzeczywiście jeszcze była końcówka lat 80., ale ten świat, do którego jeździłem, polskie paszporty akceptował. Ale gdybym w roku 90., może się mylę, a może jeszcze nie, może nie, gdybym w roku 90 czy 88 przyjechał, 90 to już byłby nowe porządki, ale powiedzmy w 88, gdybym wybrał się do południowej Afryki jako dziennikarz, to myślę, że nie zostałbym wpuszczony jako dziennikarz z komunistycznego kraju. A w południowej Afryce, która już też była zaawansowana w tej swojej drodze transformacyjnej, jednak obowiązywał wciąż porządek apartheidu, a komunizm i kraje komunistyczne i mieszkańcy krajów komunistycznych z wyłączeniem uciekinierów byli traktowani jako dywersanci, nieprzyjaciele. No, dziennikarzy z całą pewnością musiałbym ubiegać się o akredytację, która prawdopodobnie zostałaby mi odmówiona właśnie jako przedstawicielowi kraju komunistycznego. Później po 89 roku i pracując w Gazecie Wyborczej nie miałem już z tym kłopotu. Owszem, zdarzały się jakieś takie wspomnienia z przeszłości, kiedyś przekraczając granicę między Ugandą a Kenią. Nie chciano mnie na tą kenijską stronę wpuścić, bo na punkcie granicznym wisiała lista państw, które były uważane wciąż za nieprzyjazne, czy też takie, których obywateli nie wpuszcza się bez zezwolenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych czy jakichś tam kompetentnych władz na terytorium Kenii. I no, nie chciał mnie wpuścić ten żołnierz. Dopiero jakiś tam telefon jeden czy drugi zadziałał i mnie przepuszczono, ale no, byłem, jestem dowodem dobrodziejstwa nowego paszportu i końca zimnej wojny. Jak już zacząłem podróżować jako dziennikarz z Gazety Wyborczej, nie było takiego kraju. Nigdy nie próbowałem jechać do Korei Północnej, ale zostałem zaproszony na Kubę, która też dosyć selektywnie wybierała dziennikarzy, których wpuszczała i których nie wpuszczała. Ja tam co prawda przyjechałem nie jako dziennikarz, bo być może też miałbym kłopoty, tylko jako gość konferencji międzynarodowej poświęconej korespondentom wojennym i tak dalej. No jako gość to już zostałem zaproszony, więc pozwalano mi.
Słuchacze Kortowskiej Audycji Literackiej to wspaniałe grono, które wielbi książki i rozmowy z autorami. Nie mogłabym nie wspomnieć o najnowszej książce, która się całkiem niedawno ukazała. Pracował pan nad czymś, czego no jeszcze nikt nie zrobił. Udało się panu zgromadzić historię 100 ostatnich lat, historii wojny, którą napisali naoczni świadkowie. To są teksty korespondentów, które pan opatrzył własnym komentarzem. I tam się pojawia zarówno Churchill, jak i Steinbeck, Hemingway, Gracia Marquez, ale również Kapuściński albo Anna Politkowska.
No nie było to jakieś, nie wiem, dzieło życia z całą pewnością. Może mojego, tak. Natomiast no, ani nie jest to jakiś szczególnie trudne wyzwanie. Pomysł należał do mojego wydawcy, do wydawnictwa Znak, nie był moim. Ja się na to zgodziłem, bo mnie bardzo ten pomysł dosyć szybko wciągnął, aczkolwiek początkowo bardzo sceptycznie do tego podchodziłem. Myślę, że inspiracją do tej książki był sukces antologii reportażu polskiego Mariusza Szczegła i Julianny Jonek.
Wspaniałe trzy olbrzymie tomy.
No więc te moje wielkie dzieło polegało na tym, żeby wymyśleć, bo ja się bardzo bałem słowa antologia i nie czułem się kompetentny. No widzi pani, znów kompetencja, ale nie jestem literaturoznawcą i nie potrafiłbym ułożyć wyboru najlepszych reportaży, ani polskich, a co dopiero zagranicznych. Więc moim pomysłem na tą książkę, i dlatego moje nazwisko jest na okładce, że miała to polegać na tym, żeby miała to być opowieść o 100 ostatnich latach, XX wiek w zasadzie i początek XXI wieku, opowiedzianych poprzez wojny, przez ich naocznych świadków. Niektórzy to byli korespondenci wojenni. To początkiem mi to była bardzo dobra i prosta podpowiedź, bo ja południową Afryką zajmowałem się bardzo intensywnie i często tam jeździłem. Od razu mi przyszło do głowy, że dobrym początkiem będą wojny burskie z przełomu XIX-XX wieku. Tym lepszym pomysłem, że zaczynałbym tą opowieść nie od Europy. A bardzo mi zależało, żeby się z tego europocentryzmu wyzwolić i pokazać, Boże drogi, przypomnieć, że świat nie kończy się na Europie, że Europa, choć jej się to wciąż zdaje, nie jest pępkiem tego świata. No więc wojny burskie, temat mi znany, a w dodatku autorem miał być korespondent wojenny, jeden z najwybitniejszych może mężów stanu XX stulecia, w dodatku literacki noblista Winston Churchill, który tam pojechał jako korespondent wojenny. No lepszego początku trudno sobie wyobrazić. I potem już poszło łatwo. Później wybrałem 100 takich właśnie, znaczy 100, przepraszam, wybrałem wojny, też zdarzenia, bo rozszerzyłem sobie to kryterium. Moim zdaniem najważniejsze wydarzenia, które zaważyły na dziejach ostatnich 100 lat i do tych wydarzeń szukałem odpowiednich autorów. Niektórzy z nich, tak jak Winston Churchill, byli korespondentami wojennymi. John Steinbeck był już pisarzem, ale pojechał relacjonować II wojnę światową jako korespondent wojenny, będąc wielkim pisarzem już.
Tak jak
Hemingway. To samo i Hemingway. Żona Hemingwaya, Martha Gellhorn, wciąż jednak była dziennikarką. Ale na przykład George Orwell pisał o wojnie hiszpańskiej, wojnie domowej w Hiszpanii, która dla mnie jest ogromnym, ważnym wydarzeniem. Pisał jako ochotnik. On tam pojechał nie jako korespondent, tylko pojechał pomagać stronie republikańskiej. I opisał po latach to, co widział. Więc nie są to tylko bezpośrednie relacje, to są często opowieści sporządzone po latach. I no, przyznaję, że wybierałem może te nazwiska najgłośniejsze, bo tam bez liku będzie wielkich pisarzy i postaci znanych nam wszystkim, ale też starałem się wcisnąć dziennikarzy.
Całkiem współczesny głos.
I współczesnych, ale także chodziło mi o autorów depesz, które dla mnie były bardzo ważne i na przykład początek II wojny światowej, czy ten ostatni okres przed wybuchem II wojny światowej, oddałem głos właśnie depeszowcom, brytyjskim, amerykańskim głównie, bo to był też jeden z, jakby to powiedzieć, moich ograniczeń. Ja mówię po angielsku, czytam po angielsku, po rosyjsku, dukam po francusku, może lepiej czytam po francusku, no po polsku, ale no nie mam kompetencji, żeby dokonać takiego wyboru spośród literatury niemieckiej, która na polski nie była tłumaczona.
A co z Chińczykami, Japończykami, Hindusami? Co z literaturą arabską? No dobrze, początek XX wieku, to ona może jeszcze nie była tak rozwinięta, ale czy nie ciekawie byłoby znaleźć korespondencję arabskich dziennikarzy dla arabskich gazet z wojny bliskowschodniej na przykład? Nie znalazłem tego. Owszem, znalazłem jakiś tam autorów, ale to wciąż były teksty tłumaczone na angielski. No jeżeli się nie potrafi, nie ma się takiej kompetencji, żeby zrobić to jak należy, to nie należy używać słowa antologia. Więc to jest mój osobisty wybór wydarzeń i autorów, którzy o tych wydarzeniach opowiadali, o wojnach, głównie o wojnach, ale też jest na przykład Hunter Thompson, piszący o San Francisco opanowanym przez hipisów. Wojna kulturowa, ale nie konflikt zbrojny. Pisze amerykański korespondent gazety New York Times o stanie wojennym w Polsce. Może nie najważniejsze wydarzenie XX stulecia, ale dla nas liczące się, bardzo ważne, bo a potem to spojrzenie zagraniczne na to, co się działo w moich latach dwudziestoletnich, było bardzo kuszące i mnie ciekawiło. No i tak dojechałem do wojen dżihadystycznych, na których zamierzałem zakończyć. No ale doszła wojna ukraińska i wspólnie z wydawcą uznaliśmy, że no należy przynajmniej sporządzić jakieś posłowie, no bo epilog to jeszcze za dużo by było powiedziane.
Czy nie ma pan wrażenia, że dzisiaj reportaż, poważny reportaż, dobry reportaż, został dość mocno wytrącony z gazet? Mamy świetnych reportażystów. Mamy przecież między innymi Cezarego Łazarbicza na przykład. Mamy...
No Cezary jest świetnym reporterem, ale raczej z moich czasów. Pani mówi zapewne o młodych reporterach, którzy mają nie 50-60, ale po 30, po 20 parę lat. Jest ich bez liku, z całą pewnością, bo reportaż zawsze się cieszył w Polsce ogromnym wzięciem i prestiżem. I myślę, że jeżeli ludzie garną się, młodzi ludzie do dziennikarstwa, to...
Teraz wszyscy piszą podobnie. Jeżeli chodzi o młode pokolenie, to naprawdę moim prywatnym zdaniem trudno jest niestety znaleźć młodych reportażystów, którzy nie pisaliby wszyscy jakby w jednej szkole reportażu, no, w jednym wzorze.
Nie podejmę tej rozmowy, bo nie czuję się kompetentny, bo nie znam tych reportaży tak wiele, żeby osądzać. Natomiast wydaje mi się, że oni tworzą, zresztą może zbyt wielkie słowo, w bardzo trudnych czasach. Nie dostają czasu tak wiele, jak dostawali reporterzy z moich chociażby czasów.
Właśnie, bo mówił pan o tej cierpliwości niebywałej.
Nie tylko. No, reportaż jest gatunkiem, zawsze był niezmiernie kosztowny. Wymagał pieniędzy, bo jeżeli był związany z podróżami, a nawet jeżeli nie z podróżami, no to trzeba było temu reporterowi płacić, nawet jeżeli on nie pisał, bo dopiero oswajał temat, czy oswajał bohaterów. Przede wszystkim był najbardziej czasochłonnym z tych gatunków. Reportaży dobrych nie pisało się na zamówienie z deadline'em, z tym terminem oddania. Reporter zwykle dostał, to depeszowiec musiał do końca dnia sporządzić, do końca dnia. Musiał ich kilka pewnie napisać. Publicysta też musiał się z terminem liczyć, bo wychodziła gazeta. Reporter kończył reportaż zwykle wtedy, kiedy uznawał, że reportaż jest gotowy. Pracował nad nim tyle, ile trzeba. Nie tylko nad tematem, ale też nad stylem. Dzisiejsi, w tych naszych rozpędzonych czasach, wydaje mi się, że moi młodzi koledzy zostali pozbawieni tego czasu. Przez co może się pani wydać, zakładam, pani ma większe rozeznanie, że mogą pisać podobnie, bo nie dostali czasu, nie mają czasu na odnalezienie swojego własnego, unikalnego stylu. Oni tak samo różnią się między sobą, jak różnimy się my, 60-latkowie, jak ja się różnię od Hugo Badera, Hugo Bader od Szczygła, a Szczygieł już od Łazarewicza. Myśmy mieli czas na to, żeby wyrazić tą swoją dziennikarską czy reporterską osobowość przez styl pisania. A oni muszą pędzić, bo nie mają czasu, bo tego czasu się nie daje. Reporter został wyrugowany praktycznie z gazet codziennych. Nie wiem, w której gazecie, bo sam przyznaję się ze wstydem, a może nie wcale. Przestałem czytać gazety codzienne, bo dowiaduję się o wydarzeniach skądinąd. Dowiaduję się z internetu, więc ta codzienna gazeta... No jakby nie, przestałam być mi potrzebna, ale sięgam po tygodniki na przykład, żeby rozszerzyć swoją wiedzę o czymś, czego nie wiedziałem i autorów tekstów z tygodników już bym potrafił wymienić. Dla reportażu też nie ma tam tyle miejsca. No trudno, dzisiaj zastanawiam się, jak bardzo by ludzie młodzi wierzyli, czy uwierzyliby na słowo, że Gazeta Wyborcza wydawała coś, co się nazywało magazynem Gazety Wyborczej. To był praktycznie magazyn literacki. Tam się było miejsce dla reportaży literackich, które ja oddawałem teksty po 20-25 stron maszynopisu. To jest mniej więcej 50 tysięcy znaków na przykład. Jeżeli przyjdę dzisiaj do kogokolwiek z tekstem na 50 tysięcy znaków, to on mnie przekieruje do wydawcy, żebym napisał drugie tyle i to już będzie książka. A książki na 100 stron to potrafili pisać tylko najwybitniejsi pisarze. Tacy lapidarni, którzy znajdowali czy dostrzegali drobną historię i potrafili ją tak opisać, wyciągnąć z niej całą istotę tragedii, czy w ogóle, no nie wiem, życia ludzkiego,
esencja eliksiru.
Wszystkiego, co jest najważniejsze. Oni na to też nie mają czasu, bo nie mają nauczycieli, nie mają redakcji, nie mają może wzoru, chociaż wzory można znaleźć. Dzisiejsze redakcje też przestały być redakcjami autorów, piszących dziennikarzy, stały się raczej redakcjami redaktorów, tych, którzy układają gazety, a ci piszący dostają telefonicznie zamówienia. Więc trudniej dzisiaj być, o wiele trudniej być dzisiaj reporterem, niż to było choćby za tych moich czasów z przełomu XX, XXI wieku.
Już w ostatnim wejściu Kortowskiej audycji literackiej rozmawiam z panem Wojciechem Jagielskim. Rozmawialiśmy już o tym, że dziennikarstwo jako takie bardzo pędzi z czasem, ale chciałabym zapytać o dwie osoby bliższe pana życiu. To znaczy, pierwsze to jest to, o czym pan mówił, że jeżeli jest się reportażystą, a szczególnie jeżeli bardzo dużo się wędruje, to trudno jest wędrować z najbliższą osobą, bo wtedy utrudnia to pracę, ale też własne skupienie. A mam tutaj na myśli pana żonę Grażynę, gdzie bał się pan o to, że wojna, którą jej pan pokaże, nie będzie widowiskowa.
No, nie chcę generalizować. To jest mój jednostkowy przypadek, może jeszcze para, może większość takich przypadków byłaby podobna. Ja w każdym razie nie mogłem uprawiać tego zawodu, czując się odpowiedzialnym za cokolwiek jeszcze innego niż samego siebie i to zadanie, które mam do wykonania. Cokolwiek by to ta reszta była. To nie były tylko kwestia bezpieczeństwa żony, ale odmawiałem współpracy z początkującą redakcją internetu w Gazecie Wyborczej, bo ja skupiałem się tylko na tej swoim analogowym dziennikarstwie i powinności wobec działu zagranicznego Gazety Wyborczej. Nie mogłem wykonywać trzech prac. Koledzy z Gazety Wyborczej, jeszcze zanim zaczęła się taka wspaniała i pewnie już się nie powtórzy nigdy w polskiej prasie współpraca między reporterem i fotoreporterem. Myśmy jeździli parami, nie dla bezpieczeństwa, tylko dlatego, żeby fotoreporterzy chyba w czasach polskich mediów nigdy nie mieli tak dobrego miejsca do pracy, jak Gazeta Wyborcza pod koniec lat 90. Gazeta próbowała potanić te wyjazdy i wcisnąć mi aparat fotograficzny. Ja nie umiem robić zdjęć, ale to nawet nie chodziło o umiejętności techniczne, tylko nie mogłem się rozproszyć na cokolwiek, nie mogłem się rozproszyć, czy podzielić swoje uwagi na cokolwiek innego. Albo się robi zdjęcia, albo się pisze depesze, korespondencje, a potem myśli o reportażach. Współpracowałem z redakcją BBC. Wciskali mi magnetofony, żebym nagrywał tych swoich rozmówców. Bo zdarzało się, rozmawiałem z jakimś Szewardnadze, Basajewem, kimś tam. Mówili, weźże ten magnetofon, postawisz na stole i po prostu wciśniesz, żeby to się nagrała ta rozmowa, a my później to zmontujemy. Ja nawet tego nie potrafiłem zrobić, bo zapominałem wcisnąć ten magnetofon. Byłem zły, że muszę o czymkolwiek jeszcze pamiętać, żeby ten magnetofon ze sobą zabrać. Byłem taki jednowymiarowy, ale wydaje się, że dla mnie to ta jednowymiarowość była bardziej maksymalizmem, z jakim podchodziłem do tego zawodu dziennikarskiego i reporterskiego. na niczym innym nie mogłem się, tylko na tym mogłem się skupiać i tylko wtedy mogłem ten zawód wykonywać w swoim przekonaniu tak doskonale, jak tylko potrafiłem. Obecność czegokolwiek, a już zwłaszcza kogokolwiek innego, za kogo bym odpowiadał, czyli żony, syna, tak jakby się zdarzyło, uniemożliwiłoby mi skutecznie tak bardzo pracę, że musiałbym pewnie z niej zrezygnować, a nie chciałem.
I tutaj chciałam poruszyć temat drugiej osoby. Mówimy o tym, że wojna odbiera ludziom życie. A pan stracił swojego najbliższego fotografa i przyjaciela, Krzysztofa Millera.
No, przyjaciółmi to myśmy nigdy nie byli, tak naprawdę. Byliśmy może braćmi jakimiś zawodowymi, bo byliśmy sobie bardzo bliscy i ważni dla siebie, ale tylko tam. To było troszkę jak przechodzenie przez tafle lustra. Myśmy się w Warszawie spotykali, owszem, sporadycznie w redakcji. Też rzadko, bo on pracował na pierwszym piętrze, ja na drugim. Spotykaliśmy się na lotniskach, kiedy już wyjeżdżaliśmy w świat i przekraczaliśmy kontrolę paszportową i tam byliśmy tym duetem rozumiejącym się bez słów, z tego samego się śmiejącym, tak samo podchodzącym do zawodu. I rzeczywiście sobie najbliższym, ale wracaliśmy, przechodziliśmy znów tą kontrolę paszportową na drugą stronę, ściskaliśmy sobie dłonie i tyle, więc to nie jest przyjaźń. Ani ja mu się nie zwierzałem z jakichś swoich problemów, ani może on mi częściej, bo może miał więcej problemów. Ale tak, to był z całą pewnością był mi osobą bardzo bliską, bardzo ważną dla mnie, natomiast nie przyjacielem. I nie te przeżycia dziennikarskie, nie to, co widział na wojnach, nie te tragedie były z całą pewnością jedynym powodem, że odebrał sobie życie. To nie jest tak prosto nigdy. I te nieszczęście, które w człowieku się, czy poczucie nieszczęścia, bo może to nie jest nieszczęście, komuś może się wydawać, że życie jest nie do zniesienia, ale to właśnie te ileś tych powodów, które się składały na to poczucie, no, doprowadziły go do tej przedwczesnej śmierci z całą pewnością.
Już taką zupełnie ostatnią esencją, o którą chciałabym pana zapytać, to jest to, czy w reportażu wolno kłamać, a poza tym o łączeniu przez pana w Nocnych Wędrowcach postaci, co było przepiękne, bo tam w Ugandzie pisał pan o dzieciach, które zostały wcielone do wojska na siłę. I udało się panu połączyć postaci, natomiast był pan właśnie po raz kolejny tak dokładny i tak bardzo zależy panu na jasnej sytuacji i przekazie, że umieścił pan te informacje na pierwszej stronie książki.
No bo to, co pani wymieniła na początku, ani jednego nie wolno, ani drugiego. W dziennikarstwie nie jest dozwolone, czy nie powinno być dozwolone łączenie postaci w jedno, czyli opowiadanie o kimś, kto naprawdę nie istnieje. Ja pozwoliłem sobie na tego rodzaju eksperyment w książce, jednostkowo. Nigdy bym tego nie zrobił, pisząc artykuł do gazety. Bo gazeta jest jednak innym medium niż książka. Uprzedziłem czytelnika, zanim otworzył pierwszą stronę tekstu, żeby wiedział, z czym ma do czynienia i jeżeli to mu nie odpowiada, to żeby ją odłożył, jeżeli traktuje literaturę faktu z tak śmiertelną powagą, no żeby wiedział, z czym ma do czynienia, bo ja poważnie traktuję bardzo czytelników, tak samo poważnie, jak traktowałem i traktuję dziennikarstwo i pisanie, pewnie samego siebie też może za bardzo. Kłamać to w ogóle nie powinno się ani w życiu, a już zwłaszcza w zawodzie, który jest zawodem zaufania publicznego. Przyłapanie na kłamstwie, a szczęśliwie prędzej czy później każdy na tym kłamstwie zostanie przyłapany.
Znamy jednego takiego dziennikarza.
Nie jednego. Kłamstwo wylezie pod taką czy inną postacią, ale zawsze. Jeżeli nie teraz, to za 50 lat może tego kłamczucha już nie będzie, ale jeżeli cieszył się jakimś szacunkiem, poważaniem, to mu też zostanie odebrane, a jego następcy będzie przykro, że to zostało odebrane. To przede wszystkim podważa istotę w ogóle tego zawodu, bo jeden kłamca podważa zaufanie do wszystkich, którzy uprawiają ten zawód, bo jeżeli ja skłamię i zostanę na tym przyłapany, dlaczego ludzie mają wierzyć pani? Jest pani taką samą dziennikarką. Jeden dziennikarz kłamie, wszyscy kłamią. Więc to dotyczy całego środowiska. Ja, jeszcze wracając do tej książki i stworzenia przeze mnie postaci fikcyjnej składającej się z kilkunastu postaci prawdziwych, chciałem też troszkę pokazać, albo może to jest samousprawiedliwianie się, ale może je trochę jedno i drugie, Ja od jakiś czas już, znaczy niczego nie upiększam i nie udaję. Mówię, staram się mówić po prostu o swoich powodach. Tak, stworzyłem postać Samuela, ale później źle się z tym trochę czułem. Nie wiedziałem, jak daleko odchodzę z tej drogi prostej reportażu. Ale później sobie pomyślałem, może usprawiedliwiając sam siebie, że poprzez to kłamstwo, do którego się przyznałem, pokazałem, czy próbowałem pokazać też problem dziennikarzy, że nie wszystko się da zrozumieć. Problem wyboru. No, miałem prosty wybór. Albo piszę o 16 bohaterach, czy 26 bohaterach, a wtedy sprawiam, że z żadnym z nich czytelnik się nie utożsami, nie zapamięta imienia, pokręcą mu się losy. Książka będzie niedobra. Książkę się pisze po to, żeby czytelnik doczytał ją do samego końca, bo tam jest ta najważniejsza myśl. Nam się przynajmniej tak wydaje. No więc nie potrafiłem wybrać. I to nie jest tylko mój problem. To jest problem tego zawodu. Więc chciałem też coś opowiedzieć o specyfice, bo może to mi się wydawało, że to może się okazać ciekawe, że my jako dziennikarze, zwłaszcza ci korespondenci zagraniczni, mamy opowiadać ludziom o sytuacjach, które nam samym często trudno zrozumieć. A mamy przekładać te opowieści na język zrozumiały dla czytelników. Ja opowiadałem o wojnie, którą miejscowi tłumaczyli jako wojnę złych i dobrych duchów. Dla kogoś może się wydawać równymi banialukami, jak z kraju tak pobożnego, przynajmniej w teorii, jak Polska, będziemy opowiadali, że my kierujemy się w naszych wyborach życiowych wiarą w Jezusa Chrystusa, dawno już zmarłego, i Ducha Świętego. Komuś może to się wydawać równą abstrakcyjną opowieścią. I ja o tych duchach musiałem opowiedzieć w taki sposób, żeby czytelnik nie poczuł się rozbawiony jakąś egzotyczną opowieścią. Nic na to nie poradzę, że ci miejscowi tak patrzyli na świat, a my tak. Ten Duch Święty łączył te zresztą nasze światy w jednym momencie, bo opowiadali mi księża katolicy, którzy tam przyjeżdżali jako misjonarzy, i oni powiedzieli, że bardzo wielu aczolich, bo to ten lud ugandyjski tak się nazywał, dało się namówić do przejścia na chrześcijaństwo właśnie dzięki Duchowi Świętemu. Oni przejmowali Ducha Świętego, zachowując gdzieś jakąś wiarę w te swoje duchy, uznawali pierwszeństwo Ducha Świętego jako najpotężniejszego z duchów. I misjonarze takim mówili, że wasz ten duch tej skały, czy tej góry, czy tej rzeki, on tam może coś sobie potrafi zrobić, ale mój Duch Święty może zrobić absolutnie wszystko. Więc frajer takiego Ducha Świętego nie przejmie do swojego panteonu, żeby do niego się modlić. Więc no dobrze, i o tym to jest też taka opowieść. Z tym też się zmagają dziennikarze i korespondenci, i reporterzy. I myślałem, że to może nie, ale co mi szkodzi spróbować, żeby o tym też opowiedzieć.
My, jako młodzi dziennikarze w tej chwili, mamy coś, co się nazywa internet. Mamy pliki, mamy foldery. Dawno już wszyscy, ja jeszcze pamiętam dyskietki, ale współcześni, teraz ci młodzi dziennikarze nie mają o tym pojęcia. Ja jeszcze często, przygotowując jakiś materiał, korzystam z wycinków, z książek, szukam różnych rzeczy. Jak duże jest pana archiwum? Bo pan zawsze mówił o tym, że bardzo dokładnie się pan przygotowywał. Studiował pan mapy właśnie, gromadził pan wycinki, czytał pan książki. Tak, żeby w momencie, kiedy pojedzie pan już na miejsce, wiedzieć, że droga w tym mieście na przykład jest tylko jednokierunkowa, a po lewej stronie stoi miejsce, w którym pan powinien się znaleźć.
No, wiele rzeczy straciłem albo okazały się nie do użytku. Ktoś czy prosił mnie, czy w czasie rozmowy to się pojawiło, że archiwa reporterów, którzy później próbują pisać książki, bardzo chętnie są przejmowane przez rozmaite muzea i tak dalej. Ja nie mam niczego takiego. Ja notatniki wyrzucałem. Kiedy zapisany został ten notatnik, no nie widziałem najmniejszego powodu, po co mam go jeszcze trzymać. Zajmował miejsce. nie przywoziłem też żadnych pamiątek z żadnych podróży, co też wprawia w zdumienie wiele osób, że jak to, ale nie przywiozłeś niczego z Afganistanu albo z Czeczenii. Nie.
Kamyka, worka piasku?
Nie miałem żadnych, nigdy nie byłem gadżeciarzem i tych pamiątek, ale wracając do tych notatek, może jest to błąd zawodowy, warsztatowy, ale nikt mi nie powiedział, ucząc tego zawodu, że powinienem to wszystko trzymać. Zresztą gdzie ja miałbym to wszystko trzymać? Te archiwa, te wycinki papierowe jeszcze gdzieś mam. Nie wszystkie nawet przeczytałem, one czekały na swoją kolej. Ale odkąd się pojawił internet i komputery przede wszystkim, a to kawał czasu, ja poświęcałem mnóstwo czasu, żeby to wszystko przepisywać, digitalizować.
To takie popularne teraz słowo. Tak?
Bo nie znajdowałem miejsca w domu na te szpargały, a przede wszystkim było mi trudno, nie potrafiłem pracować w bałaganie. I jeżeli miałem pisać tekst o jakimś Burundi, czy Ugandzie, czy Kongu, miałbym rozłożyć te wszystkie teczki papierowe, to bym zwariował, szukając odpowiedniego fragmentu. Komputeryzowałem to wszystko na dyskietki, na twarde dyski, dlatego, że było to łatwiejsze. Dzisiaj całe moje te skarb dziennikarski nie zajmuje wiele miejsca, bo tyle, ile zajmuje tam ileś plików czy katalogów w komputerze. Mnóstwo mi zginęło przez te cholerne dyskietki, o których pani mówi. Przecież to było strasznie nietrwałe. A ja głupi, bo wydawało mi się, że jak jest dyskietka, to ona jest na wieki wieków. A potem się okazało, że wszystko, co przekopiowałem na dyskietkę, i nie zachowałem na żadnym twardym dysku. Zresztą nie miałem w domu długo komputera. Posługiwałem się służbowymi komputerami, więc nie miałem gdzie tego trzymać. Dyskietka się zepsuła i zepsuło się wszystko, co miałem przez 10 czy 15 lat kopiowane o Nigrze, o Mali czy o Burkina Faso. Co mogłem, odtworzyłem albo zaczynałem zbierać od nowa i cały czas to zbieram, cały czas aktualizuję. Gdyby pani zadała sobie trud, albo postanowiła zmarnować czas, żeby to wszystko przejrzeć, to w moich katalogach poświęconych południowej Afryce znajdzie pani katalogi poświęcone, zatytułowane nazwiskami osób, które były ważne na przełomie lat 80. i 90., które już umarły. Jakoś nie potrafię tego skasować, bo choć wiem, że już pewnie od nich nigdy nie wrócę, ale sobie myślę, że nie mogę być tego pewnym. Może za 5 lat, czy za 10 lat, a jeszcze będę żył i będę ruszał palcami, przyjdzie mi do głowy na przykład napisać powieść i wtedy ta postać może mi się przyda. Mi się wszystko przydawało. Ale wiedząc, jaką katastrofą są ludzie gromadzący te wszystkie przydasie dla osób, z którymi żyją, jak te przydasie zapełniają piwnice, garaże, domki letniskowe. Po prostu nie sposób z ludźmi wytrzymać. One zapełniają tymi szpargałami wszystko, co się da. No to przerabiam to na te pliki, które przynajmniej nie zajmują miejsca. A mi jest wtedy łatwo to wszystko szukać, no bo w wyszukiwarce komputerowej łatwo wpisać nazwisko i później znajdziemy 10 chociażby, ale tylko 10, a nie 10 teczek z papierami. I tak to wygląda.
W Kurtowskiej audycji literackiej miałam niewątpliwy zaszczyt rozmawiać z mistrzem polskiego reportażu wojennego, panem Wojciechem Jagielskim. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie.
Kurtowska audycja literacka.
Zawsze jest tak, że witam się z państwem, a za momencik muszę się znowu z państwem na kolejny miesiąc pożegnać. Dokładnie tak samo jest tym razem. Szanowni państwo, serdecznie dziękuję za wysłuchanie tej audycji, no i zapraszam państwa w przyszłym miesiącu. W pierwszą sobotę o godzinie 17:00 niezmiennie pojawię się z kolejną ciekawą osobą. Obiecuję państwu, że będzie to bardzo ciekawa rozmowa. I myślę, że doskonale tę osobę znacie. W Olsztynie w ogóle bardzo dużo dobrego dzieje się w świecie literackim i przyjeżdżają do nas naprawdę cenni pisarze, goście, którzy mają tutaj swoje wieczory autorskie. W przyszłym miesiącu przedstawię państwu parę szczegółów, jeżeli chodzi o te właśnie spotkania i o różne ciekawe wydarzenia literackie, które niebawem się odbędą. Tak więc do usłyszenia, była z państwem Marta Wróblewska, a słuchaliście Kurtowskiej audycji literackiej. Do usłyszenia.